ważne, ponieważ chcemy jeszcze trochę wam dołożyć słowa. Jakby słowa było mało.
Dołożyć ale... słowem.
Dołożyć słowem. Ale bardzo, bardzo, bardzo w temacie, dalej w temacie właśnie między lękiem a komunią, w temacie pojednania, jednania, uważności, miłości. Także myślę, że to jakoś tylko takie domknięcie, czy jakby może ciąg dalszy tego samego. Ale zróbmy taką chwilkę zatrzymania w tu i teraz. Taki spokojny wydech, żeby też troszkę tak więcej pojemności zrobić. Tak, wiecie, sobie tak poddychali, tak uff, już po wszystkim. I wtedy wydawało się, że już na nic nie ma miejsca, tu jeszcze trochę, prawda, się rozluźnia i poszerza.
Tak jak deser po schabowym. Jeszcze wejdzie.
Słuchajcie, na to zawsze jest miejsce. Na to zawsze jest miejsce.
No oczywiście Duchu Święty. Po schabowym z marchewki.
Ale trochę niech Duch Święty, przychodź Duchu Święty, otwieraj nas, dotykaj, ty sam działaj z łagodnością, z elastycznością, z miłością, z czułością. Przyjdź Duchu Święty.
Chcemy się z wami podzielić tekstem z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 2, 14-17. I tak jakoś opatrznościowo się złożyło, bo oczywiście nie wiedzieliśmy, nie sprawdzaliśmy po prostu, jaka będzie Ewangelia dzisiaj, przygotowując sobie to lekcjo. I okazuje się, że mamy powołanie właśnie celnika Mateusza, ale opisane z Ewangelii Świętego Marka. Posłuchajmy.
Kiedy szedł, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, który pobierał cło. Powiedział do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział przy stole w jego domu, razem z Jezusem i jego uczniami siedziało wielu celników i grzeszników. Było bowiem wielu takich, którzy szli za nim. Niektórzy nauczyciele pisma spośród faryzeuszów, widząc, że spożywa posiłek razem z grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów: dlaczego on jest celnikami i grzesznikami? Gdy Jezus to usłyszał, powiedział do nich: lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników.
To jest bardzo, bardzo piękny tekst, który naprawdę tętni życiem. I z jednej strony można zobaczyć, że to jest pewna ikona naszego osobistego wezwania, takiego procesu, do którego każdy z nas jest wezwany, kiedyś został wezwany i w tym procesie trwa, bo trudno myśleć o tym jako o takim punktowym, jednorazowym, życiowym wydarzeniu, lecz raczej o tym, co nam się nieustannie przydarza. W tej rzeczywistości, którą sobie nazywamy Kościołem, jest to więc też ikona przebóstwienia. Bliskie nam słowo teozis. Ten tekst właśnie mówi o tym procesie, gdzieś go chcę pokazać. Ale jest to również ikona Kościoła. Pokazuje naturę Kościoła, pokazuje, jaki jest Kościół i pokazuje również sens trwania w tym Kościele. Więc spróbujmy właśnie na tych dwóch poziomach popatrzeć chwilę na tę ikonę, przyjrzeć się jej. Dlaczego ta wspólnota Markowa, autor zbiorowy, którego określamy świętym Markiem, dlaczego oni tak namalowali te ikony? Co tam się dzieje w tym obrazie? O co im chodziło? Że sami dla siebie najpierw te ikony namalowali, a teraz my po 2000 latach z kawałkiem chcemy się tej ikonie również przyjrzeć.
Sam początek już jest taki w naszym temacie, że Jezus zobaczył Lewiego. To już było o tym spojrzeniu, o tej uważności. To jest taki niesamowity moment, tak jak Tokarczuk zarzuca, że w Ewangelii nie ma tej czułości, to dla mnie to jest właśnie czułe spojrzenie, gdzie Jezus przechodzi i widzi. To jest tak, że można patrzeć i nie widzieć, a Jezus patrzy i widzi. Widzi ciebie, widzi mnie, widzi właśnie relacje, te nasze konflikty, nasze lęki. Ja lubię tak to widzieć właśnie tak, że On widzi serce, widzi więcej. Widzi tego człowieka. I tutaj w tej ikonie wiadomo już, kim był celnik, kolaborantem i tak dalej. To też było tak, że taka funkcja to była dobrze płatna, ponieważ oni oprócz tego, co dostawali jako zapłatę, to jeszcze wiadomo było, że oni będą oszukiwać. To znaczy, że tak powiem, z tego też były dodatkowe dochody i to było takie oficjalne, czyli też byli naprawdę ludźmi, którzy jakoś czerpali zyski nie tylko z tych podatków, ale też właśnie z takiego, z tych nadwyżek, które mogli sobie pobierać.
Bo nadwyżki pobierali
dla siebie, kieszeni, taki na lewo. System.
Czyli mieli też oficjalne cło do pobrania i było umówione, że zyskiem ich jest ta nadwyżka. Czyli sam system sprawiał, że nakładali coś więcej niż tylko cło kazało. To zdanie jest po prostu niesamowicie piękne. Kiedy Jezus szedł, miłość idzie, przechodzi. Niedawno mówiłem też homilię o tym właśnie, jak Jezus zobaczył tego Zacheusza na drzewie i piosenka YouTube cały czas mi się po głowie kołatała z tytułem When the Love Came to Town. Kiedy miłość weszła do miasta i po prostu wkracza w to Jerycho. To nie jest akurat ten moment, ale wkracza miłość. I tutaj jest taki moment, jeśli tutaj jesteś na tej sesji, to dlatego, że musiała w jakimś momencie wkroczyć do twojego miasta miłość. To był jakiś tajemniczy, cudowny moment, który sprawił, że teraz tutaj jesteśmy. I miłość wkracza i miłość widzi. Miłość jest uważna. Miłość widzi tego człowieka uwikłanego w jakąś straszną w sumie taką szamotaninę życiową, w której próbuje sobie coś zabezpieczyć, gdzie próbuje w jakiś sposób ocalić swoje życie. My w polskim języku mamy słowo komora celna. To nam się już samo sobie kojarzy z takim miejscem zamkniętym, w izolacji. To właśnie takie miejsce, w którym trzeba było się zamknąć, no bo pieniądze, bo latają monety, nie można przy stoliku otwartym z pieniędzmi. Więc zamknięty, oddzielony, można zobaczyć, że on się zajmuje w sumie kupowaniem życia. Bo on jest przekonany, że ta kradzież, której w rzeczywistości dokonuje, jest kolaborantem, bo z najgorszym wrogiem Żydów, okupantem, z Rzymianami współpracuje i on jest przekonany, że on w ten sposób ratuje swoje życie. To jest człowiek, który znalazł się w takiej sytuacji egzystencjalnej, znalazł się w takim punkcie swojego życia, że to był sposób na to, by siebie ratować. On kupuje w jakimś sensie życie, kupuje miłość. Ma, można powiedzieć, zawężony obraz świata, zawężony obraz rzeczywistości. Jest w tej swojej komorze, która z jednej strony daje mu jakąś namiastkę bezpieczeństwa, w tej komorze, która daje mu jakieś poczucie bezpieczeństwa. I wiemy już, że teraz każdy z nas ma taką też komorę. Ja mam taką komorę. Może wy nie macie, ale ja mam taką komorę, którą znam i wiem, jak się czuję, gdy do niej wejdę. Ja od razu się inaczej fizycznie czuję, jak jestem w tej komorze. czuję, jak mi się kurczy żołądek, jak mnie coś zaczyna tu dusić w klatce piersiowej, kiedy cofnę się w regres do tej komory, bo tam było bezpiecznie. Ale ta komora również uniemożliwia relacje, uniemożliwia komunię. Ta komora sprawia, że cierpię w sposób bezpieczny i co z tego? Ale jestem zamknięty, mam ograniczoną świadomość. Czasem mój mózg zalany jest adrenaliną wtedy i w ogóle zawężony sposób widzę w ogóle świat. Inaczej widzę osobę bliską, którą kocham, inaczej widzę moich sąsiadów, inaczej widzę moich bliskich. Po prostu mam zczyszczony pewien poziom empatii i gadzi mózg się odzywa, który mówi: ratuj się. Bo tak się nauczyłem, bo tak było trzeba robić kiedyś bardzo, bardzo dawno. I ta komora to jest pewien obraz, ikona również człowieka, który jest wzgardzony i pogardzony, bo wszyscy wiedzą, że on jest skończonym draniem, sukinsynem po prostu. To nie, wiecie, my już mamy romantyczne widzenie tych celników, bo oni już są tak wryci w naszą mentalność, już słyszeliśmy tę Ewangelię tyle razy, że ona na nas nie działa w taki sposób, jak działała na tych ludzi, bo on mówi o sukinsynach, którzy... To nie był dobry człowiek, tak mówiąc potocznie. To nie był człowiek dobry. Nie wiem, dzisiaj Maciek powiedziałeś, gdzie by ten Jezus tam teraz był, nie? I łatwo sobie teraz może w naszym środowisku wyobrazić, że Jezus, nie wiem, na przykład idzie do grup LGBT albo, nie wiem, daje się znaleźć. To jest łatwe teraz tutaj to powiedzieć. Ale wyobraźcie sobie, że Jezus na przykład jest w pałacach arcybiskupich. O, to jakoś łatwiej mi to niż to. Rozumiecie, mózg błyskawicznie dokonuje małej przewrotki i wyobraźcie sobie, że na przykład jest u jakiegoś polityka. I naprawdę u tego, o którym myślisz. Rozumiecie, ta Ewangelia traci dla nas, nie szokuje nas. Jeśli sobie takiego ćwiczenia nie zrobimy przed tym, o czym czytamy.
Jeszcze może taki maleńki aspekt od innej strony, spojrzenie na tego człowieka. Tak sobie pomyślałam, że tak personalnie patrząc osobiście, co to może symbolizować, że ten człowiek w tej komorze, że ja pobieram podatki, że tak jak gdyby żywię się z pracy innych, żywię się z tego, co oni mi dają, o mnie, że ja nie mam, że ta osoba, ten celnik, ja nie mam wtedy kontaktu sama ze sobą, ze swoim źródłem, tylko to, kim jestem, to jak siebie postrzegam, skąd czerpię życie, biorę od kogoś z zewnątrz. Co mi powiesz, co o mnie myślisz, jak mnie postrzegasz, jak wypadnę, czy dobrze, czy niedobrze, gdy jestem tym, co dostaję z zewnątrz. I w tej komorze jest bezpiecznie, ale ja się boję stamtąd wyjść, bo ja tam w środku jestem pusta. Mam myśl, że ja jestem pusta, ja potrzebuję dostawać od ciebie ten podatek, żeby istnieć, żeby w ogóle przeżyć. Ponieważ jest lęk. Ja się tam bardzo boję, że tam w środku jest pusto.
Lewi, tak jak to Maciej pięknie podkreślałeś, Lewi nie jest przy sobie. Lewi nie wie, że jest zamieszkiwany. On po prostu jest pusty, tak jak Monika mówisz. On jest kompletnie pusty. Dlatego musi robić te wszystkie rzeczy. Musi być takim właśnie akurat takim politykiem. Musi być akurat takim przepraszam, być może arcybiskupem, musi sobie tego złota dodać, musi sobie dodać tego splendoru, musi to, to... Jeśli my widzimy ludzi płasko, że oni nas tylko denerwują, wkurwiają nawet, to za płasko, to ich za słabo widzimy. Jezus widzi, dlaczego ten człowiek to robi. Nie, że to robi, nie tylko, że to robi, tylko widzi go głębiej. Po prostu jest uważność, która jest solidarna z każdym, nawet z faryzeuszem. On jest solidarny do końca, uważny na każdego człowieka. I widzi dramat tego zdrajcy, tego pustaka. Widzi dramat tego pustaka, bo on ma doświadczenie pustki wewnętrznej. Tam nie ma w nim nic szlachetnego, rozumiecie? Nie ma tam nic szlachetnego. I on nie wie, że jest zamieszkiwany. Że on ma w sobie życie. On ma je w sobie, ale on nie ma do tego dostępu. On tego nie wie. Na poziomie egzystencjalnym on tego w ogóle nie wie. I Jezus widzi dramat tego człowieka. Dramat. Jezusa nikt z ludzi nie denerwuje w takim potocznym rozumieniu, jak Jezus czasem wyraża gniew, bo walczy, bo próbuje się przebić przez beton, czasami przez beton religijny próbuje się przebić. Z różnym skutkiem, jak wiemy. Ten beton w końcu go przygniótł na Golgocie. Ale jest solidarny z tym człowiekiem, który jest głębiej niż ten beton.
I kolejne zdanie, oczywiście to są takie krótkie momenty, jakby to się tak działo, tylko takie flesze. Zobaczył, powiedział, ale jest to jakoś oczywiście ikona. I to, kiedy Jezus mówi, pójdź za mną, on wstał i poszedł za nim. Jest jakoś niesamowite, że jest to słowo, jest to wezwanie, jest to słowo, które nieustannie Duch Święty mówi w tobie, we mnie. Kocham cię, jestem z tobą, jesteś mój, jesteś moja, pójdź za mną. To jest nieustannie udzielane się słowo, ale w tym momencie, w tym spotkaniu, z tym spojrzeniem miłości dzieje się ten moment odwagi, że Lewi wstaje i wychodzi stamtąd. To myślę, że to bardzo, no tak, wydaje się to takie proste, ale to nie jest takie łatwe wyjść z tego, co jest moimi przekonaniami, co jest takie bezpieczne, co jest znane, ustalone. Tak jak mówimy teraz o tej zmianie, jaka jest w Kościele, to wcale nie jest tak łatwo to puścić. Nie jest tak łatwo puścić te przekonania, te doświadczenia. Już wydaje się, że no dobrze, może tak, ale przecież czy naprawdę tak można? Czy może być inaczej? Czy Kościół to naprawdę jest, to ma tak być, że my mamy wyjść z tego castel, wyjść z tego zamku? Tak? Czy my możemy wyjść i iść tak jak Jezus, po prostu wystawić się? Obnażyć się, wyjść do tych ludzi, być tak blisko, być na uczcie, razem jeść. Czy to naprawdę tak można bezpiecznie w tym zamku, zamknąć się w tym kościele? I tutaj w tym fragmencie jest właśnie ten moment tej decyzji. To wymaga świadomej decyzji, kontaktu z sobą i zdecydowania się, puszczam, wychodzę, ryzykuję.
To, co ja chcę podkreślić, to, że choć na ikonie ikonopisarz napisał jedno zdanie, powiedział do niego, pójdź za mną, on wstał i poszedł za nim. To mówimy o procesie. To jest proces, który trwa całe życie. My nieustannie jesteśmy wezwani do tego, żeby wstać i pójść za nim. Żeby zobaczyć coś, czego wcześniej nie byliśmy w stanie zobaczyć. To jest ruch również ze strony człowieka. Możemy być zalani łaską, która... Bo w rzeczy samej w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jesteśmy, jak ryby w oceanie. Natomiast nieustannie pokora Boga, pokora tego, który chce nas włączyć w swoje życie, jest tak wielka, że nieustannie jesteśmy zapraszani do porządkowania łaski, kolejnej łaski w swoje życie. To ty decydujesz, czy wstaniesz i wyjdziesz. Ty decydujesz, czy zaryzykujesz coś bardzo trudnego, czyli zmianę myślenia. Zmianę myślenia o sobie. Zmianę myślenia o drugim człowieku. Zmianę myślenia o Bogu. To jest coś najtrudniejszego dla nas do zrobienia, bo mamy biologiczną, to jest biologiczne, a więc bardzo utrwalone, tendencje do tego, żeby za prawdę uważać to, co uznajemy za prawdę. Mamy biologiczną tendencję, by zbierać argumenty, które potwierdzają nasze myślenie, które aktualnie mamy. To jest wielki wysiłek, żeby zaryzykować zmianę myślenia o sobie, zmianę myślenia o świecie. Zadać sobie takie pytania, które ci rujnują myślenie o Bogu, który według ciebie miał działać tak, tak, tak i tak. Się okazuje, że to się nie sprawdza. Żeby zadać sobie pytanie, które rujnuje twoim, obejrzeć takie filmy, przeczytać takie książki, zobaczyć takie artykuły, które ci zrujnują myślenie o Kościele, o Janie Pawle, zrujnują ci myślenie o Jana Pawła nie tykaj. Bo to jest trudny, bolesny proces i możemy się albo utrzymywać w pewnej iluzji, nie stawiać sobie pewnych pytań, nie kwestionować pewnych momentów i trwać w swojej komorze, albo zaryzykować i zrobić taki ruch, który będzie związany z wejściem w kryzys, będzie związany z wejściem w ból, będzie związany z cierpieniem, zwyczajnie z cierpieniem. Bo rozsypuje się coś, komora celna, która dawała pewną stabilizację. To jest białe, to jest czarne, tutaj tak, a tutaj tak, tu są dobrzy, tu są źli. Ja sam jestem oczywiście wiadomo po stronie których. No dobra. Znacie to, bo śmiejecie się, bo znacie to. To jest wańka wstańka. To jest automat. To jest biologiczna potrzeba przetrwania. I łaska zaprasza nas do tego, by naruszyć to. Zaprasza, by wyjść i nie zrobi tego za ciebie. Nie zrobi tego zamiast ciebie, bo tak szanuje twoją wolność.
Ten moment wyjścia z tej komory, z tego kupczenia też, takiego zasługiwania, czego właśnie kupowania, tego bezpieczeństwa, jest ryzykowny, bo dokąd Jezus każe pójść za sobą. I zaskakujące jest to, że gdzie prowadzi Jezus Lewiego. To jest zaskakujące, bo prowadzi go do jego domu na ucztę. Myślę, że czasami możemy...
Czy nie do Lewiego do domu, tak?
Do niego samego. To jest niesamowite, że Jezus zaprasza go, pójdź za mną, to znaczy przyjdź do siebie. To ja jestem tutaj. To miejsce, gdzie mieszka Bóg, gdzie Lewi może odnaleźć siebie, być wolnym, to jest twoje serce i to jest zaskakujące. To no tak możemy intelektualnie to tylko tak przyjąć. No tak, tak, zaprowadził go do niego, ale wyobraź sobie, że Jezus mówi, pójdź za mną i mówi, idę do twojego domu. To jest jakoś...
Też tak było.
Dokładnie.
Muszę wejść do ciebie.
I to odkrycie jest takie, że on tu zawsze jest, że my nie musimy w pewnym sensie nigdzie iść, tylko właśnie się zatrzymać, otworzyć oczy, puścić, zobaczyć, że wtedy, kiedy przestaje tam z tej komory coś tam czerpać, to że To, że ja dopiero wtedy mogę odkryć i być, kim jestem w wolności. I że Jezus jest na tej uczcie, siedzi przy tym stole. Że On tą ucztę przygotował, że wszystko jest gotowe. Że ta uczta jest gotowa. Wszystko jest przygotowane. Tłuste potrawy, najlepsze wina. Uczta jest gotowa. Tylko czy ja tutaj wchodzę? Czy ja w ogóle wchodzę na ucztę? Bo zaraz zobaczymy, kto tam na tej uczcie siedzi i dlaczego nam tam tak może ciężko jest do tego stołu usiąść.
Jeszcze przeczytam, bo to dopiero wtedy widać piękno tego tekstu. Mnie właśnie to powaliło. Powiedział do niego: pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział przy stole w jego domu. A więc widzimy, gdzie poszli. Bóg zaprasza ciebie do ciebie. Zaprasza ciebie do wewnątrz, byś odkryła, że jesteś zamieszkiwany i że tam jest uczta. I gdy czytamy, gdy Jezus siedział przy stole w jego domu, razem z Jezusem i jego uczniami siedziało wielu celników i grzeszników. Było bowiem wielu takich, którzy szli za nim. I ten tekst można czytać na wielu poziomach, bo to jest też, mówiliśmy, ikona Kościoła, ale też jest to ikona właśnie wnętrza człowieka.
Tak psychologicznie się o tym mówi, że każdy ma swój cień. Ale tutaj w duchowości można powiedzieć, że my mamy swoje słabości, swoich celników, swoich grzeszników. To jest moja historia. Może to jest historia może mojego życia, może to jest jakieś moje błędy. I teraz to jest cały obszar taki, którego ja się chcę pozbyć, z którym ja nie chcę mieć kontaktu. Ja nie chcę taka być, ja się na to nie zgadzam. Oczywiście nie chodzi o zgodę na grzech, ale ja po prostu nie chcę z nimi siedzieć przy stole. Ja nie chcę siedzieć z moją słabością i czule na nią patrzeć i zaakceptować i nie odrzucać siebie. Ja chcę powiedzieć, ja nie chcę ciebie przy tym stole. Ja nie mam na to zgody. Ja nie chcę być taka jak moja, nie wiem, mama, tato, babcia, nie wiem, ktoś tam jeszcze. Ja całe życie robiłam wszystko, żeby taka nie być. Kurka, a ja jestem taka, nie zgadzam się na to. Wchodzę, a tam Jezus. I ja właśnie taka. Objęci. Naucz się.
Twoje błędy.
Siedzą przy
twoje
stole.
Twoje upadki ucztują.
Czule przyjęte. Z miłością, z czułością, ze zrozumieniem. Bo Jezus popatrzył, on wszystko wie. Jak ten młodszy brat, który wszedł na ucztę. Pierścień, impreza. I tam w głębinach serca jest ten mój cień, to jestem ja. Jeżeli chcę to odrzucić, to jest część mnie. Ja to mam, ja tego, jak się chcę tego pozbyć, to niszczę siebie. I ta akceptacja, czuła miłująca akceptacja Jezusa jest lecząca. I ta komunia, to jest spotkanie też i z tym swoim cieniem. Dopiero wtedy, jak mamy z nim kontakt, jak masz kontakt ze swoim grzechem głównym, ze swoją ciemnością, dopiero wtedy, będąc, można powiedzieć, paradoksalnie, ale w komunii ze swoją słabością, ze swoim celnikiem, ze swoim grzesznikiem, dopiero wtedy jakoś jest szansa, żeby tego nie powtarzać, żeby z czułością patrzeć na swoje upadki i w miłości miłosiernej wstawać od nowa, zawsze zaczynać od nowa. Dopiero wtedy jest jakby koniec tego konfliktu wewnętrznego, tej niezgody, tego braku jedności. Można powiedzieć, że wtedy znika ten lęk i dopiero wtedy jest możliwa komunia.
Można powiedzieć, że ego, które nie chce zgodzić się na tą słabość, nie chce wejść na tą ucztę, ego zawsze chce nas machnąć albo w jedną, albo w drugą skrajność. Albo pójdzie w skrajność rozpaczy, wiecznego jęku, rozpaczy. Jak ja mogłam, jak mogłem popełnić takie błędy? Jak mogłam takie słowa powiedzieć? jak mogłam nie poradzić sobie, nie widzieć tego, jak mogłem być tak ślepy, jak mogłem. I mamy tego nawet ślad w liturgii. Powiem szczerze, nie przepadam za tym momentem. Moja wina, moja bardzo wielka wina, moja bardzo wielka katolicka wina. Po prostu jedna tożsamość ego to jest po prostu tożsamość poczucia winy, niekończącego się poczucia winy. Nie ma nic wspólnego z pokorą. Nie. Judasz się powiesił, ale nie jest dla nas patronem ludzi pokornych. Albo w drugi biegun wyparcia. Nie. Nie ma tego we mnie. Nie jestem mieszaniną światła i cienia. Tacy ten papież jakiś taki liberalny, że on mówi, że my jesteśmy jakąś mieszaniną światła i cienia. My jesteśmy perfekcyjni. Na tej uczcie, no może tam, ale ja go zaraz wypraszam. Siłą woli, pracą nad sobą. Ja sobie nie życzę tam przy tym stole kogoś, kto się masturbuje. Ja sobie nie życzę przy stole kogoś, komu się zdarzy obejrzeć pornola. Kto powie, kurwa macie w nerwach. Nie życzę sobie kogoś, kto potrafi tak żonę potraktować. Nie ma go tam, nie ma tam na tej uczcie nikogo. Tak, przepraszam dzieci, nie wiedziałam, zapomniałam się. I teraz ja sobie nie życzę nikogo takiego na uczcie. I wiecie, co się dzieje? Projekcja. Ja nie jestem podzielony. To oni na zewnątrz są przyczyną tego wszystkiego. I teraz już wszystko jedno, kogo sobie weźmiesz. Czy nuncjusza, czy geja. Jedni sobie wezmą szefa tej partii, inni sobie wezmą szefa tej partii. Całe zło to jest w nich. Całe zło. Dlaczego? Bo nie chce scalić konfliktu, który sobie sam nosi. Bo nie chce uznać, że ta uczta, żeby była ucztą, będzie związana ze spotkaniem się tego światła i cienia. Z uznaniem, że to światło i cień istnieje w moim życiu. Że ja naprawdę, kurka, rzucam cień. Choćbym nie wiem ile schudł, i tak będę go rzucać.
Serio.
No prawo fizyki takie jest. Chyba, że światło pada z góry. Ale to jest stan narcystyczny. Jeśli masz światło nad pionowo nad sobą, to jest już zaburzenie osobowości. I teraz rozumiecie, skąd się biorą wrogowie Kościoła? Skąd się biorą wrogie ideologie? Z wnętrza człowieka, który nie rozumie i nie doświadczył tego, że Chrystus go zaprosił na ucztę i tam, najpierw tam w jego wnętrzu, uczta się odbywa. A Kościół to jest wspólnota ludzi, którzy najpierw doświadczyli właśnie tego cudownego scalenia. Mogę być słaby i nadal jestem kochany. Mogę być grzesznikiem, mogę popełnić wszystkie błędy. To są moje lekcje. Uczę się czegoś o życiu. Miałem prawo tego nie wiedzieć. Nie wiedziałem, co czynię. Teraz już wiem. Już nie chcę. Ratujcie mnie. To jest wspólnota ludzi, którzy w związku z tym mają zero problemu z wrogami Kościoła. Mają zero problemu, rozumiecie, z wrogimi ideologiami. Bo Kościół to są goście, którzy zdali sobie sprawę, że oni się niczym kompletnie nie różnią od tamtych. Może jedynie, co ich różni, to doświadczenie miłości. Ale też bym nie był taki pewny, że tam na zewnątrz te słońce nie świeci. Bo z tego, co słyszałem, to świeci nad złymi i nad dobrymi. O cholera. To jest oburzające. I deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych? Na tą kurię biskupią też? Oh my God. To jest, co nam się przydarzyło. To jest ta uczta. To jest Eucharystia. To jest Kościół. To jest ta uczta.
Niektórzy nauczyciele pisma spośród faryzeuszów, widząc to, mówili do jego uczniów, dlaczego on jest celnikami i grzesznikami. To też jest ciekawe, że oni nie zapytali wprost Jezusa, tylko właśnie jakoś tam nawet, nawet nie zapytali go wprost, tylko właśnie to jest taka część też w nas, która jest taka bardzo porządna, że my też mamy w sobie z jednej strony tych grzeszników i celników, a z drugiej strony mamy tego faryzeusza, tego takiego, który patrzy i mówi, o nie, tak nie może być, tak nie powinno być, dlaczego to tak jest? Taką część, która właśnie nie godzi się na tych tam przy uczcie, ale można powiedzieć, że Jezus przychodzi także i do mnie, tej, i do tej części we mnie, bo to właśnie tam jest najwięcej lęku. Tam jest najwięcej lęku. My popełniamy grzechy w związku z naszym lękiem, ale powiem szczerze, że ta perfekcyjna część, to ona się najbardziej boi. To ona nie ma tej zgody wejścia na ucztę i przyjęcia słabości, zaakceptowania swojego ograniczenia, że ja jestem ograniczona. Ja mam tą słabość. Jest potężny lęk, żeby się na to zgodzić. Żeby siebie tak przyjąć, że jestem przeciętna. Że może mi nie wyjść. Że mogę nie wiedzieć. Że mogę... nie wiem, nie czytać książki tej, co mówił Maciej. Nie czytałam jeszcze.
Ale przeczytamy. A jeszcze może mieć obok siebie narcystycznego męża, który oczekuje, że będzie perfekcyjna. Że ona musi zawsze zachować tak, jak należy. I nie tylko jej jest ciężko, ale jeszcze dodatkowo ma otoczenie, które nie akceptuje słabości. A my mamy w Kościele mnóstwo narcyzmu, narcystycznego w ogóle przepowiadania. I mamy coś odwrotnego jak Kościół, bo to słowo faryzeusz pochodzi od greckiego, od hebrajskiego, znaczy po hebrajsku perushim, to jest oznacza oddzielony. To jest oddzielone, to jest przeciwieństwo tego, co tam się dzieje. Rozumiecie? Tam jest uczta, a oni są na zewnątrz, są oddzieleni i zgorszeni. I to jest dokładnie, to jest rzeczywistość wnętrza. Jeśli ciebie ktokolwiek gorszy, jeśli ktoś ciebie oburza w taki sposób, że się czujesz od niego lepszy, nie oszukuj się. Musisz mieć must have konflikt wewnętrzny, którego nie tykasz. Musisz to w sobie mieć. Nie oszukuj się. Szukaj go. Zaproś na ucztę ten konflikt, ten cień. Zaproś. Nie oszukuj się. I jeszzie... już nabrałaś
powietrza. Bo ja chciałam tylko już kończyć. Ja chciałam kończyć, także... ja tylko zerkam na zegarek.
Mieliśmy o 18 skończyć, no.
Kluczowe, że tym lekarzem... W ogóle to, że Jezus mówi, nie potrzebują... Daje odpowiedź. To jest też cudne, że On się nie boi tych pytań. Że On się nie boi mnie, nie boi się grzeszników, celników, faryzeuszy. Że Jezus się... nie brzydzi ani tym, ani perfekcyjną częścią, ani tą agresywną, ani tą grzeszną, narcystyczną, tam gdzie po prostu tylko mówi, ja przyszedłem jako lekarz, przyszedłem uzdrawiać i siedzi na środku przy stole i zaprasza jednych i drugich i naprawdę jest lekarstwem, miłość jest lekarstwem na grzesznika, na celnika, na perfekcjonistę, na faryzeusza we mnie. Jest lekarstwem na Kościół traktowany jako żywa wspólnota, żywy organizm, żywe ciało. On jest głową ciała. On jest tym, który daje życie. I jest lekarzem. Po to przyszedł, po to jest. Siedzi przy stole i na uczcie twojego serca, mojego serca chce zapraszać jednych i drugich. Chce być tym, który właśnie dokonuje tego uwolnienia od lęku i miłości, która odbywa się, ta komunia odbywa się w tej miłości. Bez niego ta uczta by tak nie mogła wyglądać. Bez miłości, miłości miłosiernej, nie byłoby możliwe to spotkanie w Tobie i takie spotkanie wierzę Kościoła ze światem.
Tam jest, że on spożywa ucztę, my to tłumaczę, a on tam leży po prostu z nimi. Tam jest słowo greckie, które oznacza leżeć, bo oni jedli i leżeli. I teraz wyobrażacie to sobie? Z kim on tam leży? O mój Boże.
Ale ile tam czułości, ile tam bliskości.
Wśród
ile tam
kotów.
Takich kotów. Oj, Marcin. Tobie to jeszcze daleko.
Teraz...
Mi to nawet przez myśl nie przeszło.
Nie wytrzymałem. I teraz słuchajcie, tam jest on, przyszedłem wzywać kaleo.
To jest piękne.
Od tego słowa wzywać grzeszników, celników pochodzi słowo eklezja. Wezwani, zwołani, zebrani. On mówi do tych oddzielonych, nie? Oni się sami oddzielają. On mówi, ja przyszedłem wzywać, przywoływać. Więź, kontakt, dotyk,
jedna.
Leżeć.
Siedzieć też można. To się źle skończy, to się nie skończy.
Mówimy ciężkie rzeczy, więc może dobrze się śmiejemy, ale to są trudne rzeczy. Ja na przykład wiem, że niektórzy przyjaciele miłości miłosiernej w różnych miastach są trochę zgorszeni innymi przyjaciółmi, bo coś tam i grupki kontemplacyjnej już nie ma. Bo ta dynamika w nas działa, że jak ktoś jest trudny, to nie musimy się, rozumiecie, spotkać. Nie? I to są żywotne rzeczy, bo my jesteśmy, nie jesteśmy wspólnotą, ja zawsze mówię rodzina duchowa, my tu z założenia żadnych struktur, żadnych zobowiązań. Jeśli coś was łączy, to miłość. Ale czasami miłość się kończy i są czas gorącego powietrza i ciepła się kończy. I teraz to o tym my mówimy, że kończy się cierpliwość do człowieka. I my możemy sobie teraz znowu też wyprojektować, że my mamy kłopot tam z arcybiskupem Dziwiszem, zapominając, że my mamy problem tu z kimś, kim na rekolekcjach tam byliśmy i razem kiełbaski smażyliśmy bezmięsne. Że wiecie, że nagle miłość się skończyła. A dlatego, że serce się skurczyło i nie ma miejsca na słabość tego drugiego. I sprawa się robi poważna. I że to wcale nie dlatego ta grupa kontemplacyjna przestała się spotykać, że czasu zabrakło. Tylko dlatego, że miłość się skończyła. I o tym my mówimy. Łatwo się jest przyjaciółmi bez kontaktu. Na sesji raz na 2 lata.